W Radiu Maryja czas na wiadomości. Media ocenzurowały informacje o pielgrzymce rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. Ani słowem nie wspomniano na temat słów pozdrowień i apostolskiego błogosławieństwa, jakie rodzinie Radia Maryja udzielił w niedzielę Ojciec Święty Franciszek. Nie da się ukryć, że 21. pielgrzymka słuchaczy i sympatyków toruńskiej rozgłośni była najważniejszym wydarzeniem w Kościele katolickim w Polsce minionej niedzieli, zwraca uwagę redaktor naszego dziennika Sebastian Karczewski. Gdyby jednak ktoś usiłował się dowiedzieć czegoś konkretnego na ten temat z ukazujących się w naszej ojczyźnie polskojęzycznych mediów, miałby spore kłopoty, nawet ze zorientowaniem się, że w ogóle takie wydarzenie nastąpiło, podkreśla redaktor.
Media polskojęzyczne, gdyby mogły, najchętniej by przemilczały sprawę pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. No niestety nie mogły, dlatego że posądzone by były o przemilczanie, więc uciekły do takiego prostego sposobu 3-4 zdania, wzmianka, byle powiedzieć jak najmniej, a jednocześnie nie być posądzonym o to, że w ogóle się sprawę przemilczało. Z czego to wynika? Wynika to przede wszystkim po pierwsze z wielkiej niechęci do tego, co czyni rodzina Radia Maryja, Radio Maryja i w ogóle do tych, że tak powiem, dobrych idei, które chciałoby się gdzieś zakamuflować, tak żeby nikt o tym nie mówił. To jest też związane z tą nieustanną walką z radiem, z telewizją Trwam, czego byliśmy świadkami w ostatnim czasie, zwłaszcza w sprawie przyznania koncesji.
Najważniejszy program informacyjny TVP, czyli emitowane w jej programie pierwszym wiadomości o godzinie 19.30, informacje na temat pielgrzymki zawarły w 41-sekundowym materiale. Należałoby przypuszczać, że magazyn ów nie dysponuje większym czasem dla wydarzeń z życia Kościoła katolickiego, gdyby nie fakt, że w tym samym wydaniu dla gorszącej sprawy księdza Wojciecha Lemańskiego postanowiono przeznaczyć 217 sekund, czyli ponad 5 razy więcej, podkreśla redaktor naszego dziennika. Jak dodaje, wydawcom wiadomości można jednak pogratulować, że w ogóle mieli odwagę zająknąć się w sprawie pielgrzymki rodziny Radia Maryja, co w niedzielę nie udało się choćby dziennikarzom Faktów TVN-u. Wiele do życzenia dają także lakoniczne wzmianki na temat pielgrzymki na łamach mediów papierowych, zwraca uwagę Sebastian Karczewski.
To jest na pewno lęk. Lęk przed prawdą, z którą mamy do czynienia zarówno na antenie Radia Maryja, jak i w telewizji Trwam. I tej prawdy współcześni, że tak powiem, luminarze medialni się bardzo boją. Po drugie, tak jak udowodniła to ta pielgrzymka, ale tak jak byliśmy świadkami tego w ostatnim czasie, Radio Maryja skupia wokół siebie ludzi, którzy dokonują jakiegoś wyboru. Natomiast media, które przemilczały tę sprawę, one jak gdyby chcą narzucać ludziom swój wybór. To jest, że tak powiem, dla nich rzecz niewygodna. Warto zwrócić uwagę, że to co podkreśliłem, media w ogóle nie wspomniały o pozdrowieniach Ojca Świętego dla uczestników pielgrzymki rodziny Radia Maryja na Jasną Górę. To też jest bardzo wymowne.
Doktor Hanna Karp, medioznawca, wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, podkreśla, że w tym roku szczególnie widoczne są zabiegi medialnego izolowania całego środowiska Radia Maryja, przede wszystkim z życia Kościoła.
Wypychanie środowiska Radia Maryja, katolików, którzy łączą się duchowo z Radiem Maryja, utożsamiają się z nim do jakiegoś odrębnej innej przestrzeni, która właściwie nie wiadomo, czy jest kościołem. Tak, żeby właśnie ten słuchacz mediów, odbiorca mediów, tak sobie to kojarzył. I proszę mi wierzyć z drugiej strony, że gdyby 14 ostatnio zdarzyło się coś na Jasnej Górze pewnie negatywnego, coś, co byłoby niepokojące, złe, niedobre, to pewnie media jednak by założyły to zgromadzenie, tą wspaniałą modlitwę, tę pielgrzymkę.
Obrońcy życia sprzeciwiają się kampanii kłamstw i oszczerstw pod adresem księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, zrzeszająca 130 organizacji prorodzinnych, wystosowała list otwarty poparcia księdza arcybiskupa Henryka Hozera. Deklarują oni swoje wsparcie oraz gotowość obrony dobrego imienia księdza arcybiskupa wobec niemającej precedensu medialnej kampanii kłamstw i oszczerstw. Obrońcy życia podkreślają, że atak na księdza arcybiskupa Hozera to element walki z cywilizacją życia i Kościołem katolickim w Polsce. Jesteśmy przekonani, że za tym atakiem kryje się głęboka niechęć do wyjątkowego zaangażowania księdza arcybiskupa w ochronę małżeństwa i rodziny, ochronę ludzkiego życia od jego poczęcia oraz jednoznacznie krytyczne stanowisko w sprawie ideologii gender, będącej zagrożeniem dla cywilizacji, w której żyjemy, mówi Ewa Kowalewska, dyrektor Human Life International Europa.
Jesteśmy poruszeni bezpardonowym atakiem na Kościół i na księdza arcybiskupa Hozera. Tu ważne jest, aby zwrócić uwagę, że ksiądz arcybiskup Hozer jako lekarz i bioetyk, przewodniczący Komisji do Spraw Bioetycznych Episkopatu Polski, bardzo jednoznacznie zwraca uwagę na sprawy związane przede wszystkim z finansowaniem in vitro. Oświadczenie episkopatu było atakowane. Obecnie już personalnie ksiądz arcybiskup. Wyciąganie wewnętrznych spraw Kościoła na pierwsze strony gazet i to w sposób bardzo nieelegancki jest po prostu brzydkie, a ksiądz arcybiskup Hozer, który zawsze bardzo jednoznacznie staje w obronie życia, no stał się w tym momencie przedmiotem tych ataków. Jest to po prostu bardzo brzydkie i zwracamy się do wszystkich, aby stanęli po stronie księdza arcybiskupa i zdawali sobie sprawę z tego, co się dzieje. To nie jest przypadkowy atak.
Rząd przedstawi nowelizację tegorocznego budżetu w sierpniu, poinformował premier Donald Tusk po posiedzeniu Rady Ministrów. Dochody są niewystarczające. Już wiadomo, że w skali roku do budżetu wpłynie o 24 miliardy złotych mniej niż planowano. Dlatego też deficyt budżetowy wzrośnie w tym roku o 16 miliardów złotych, a oszczędności w resortach mają wynieść około 8,5 miliarda złotych. Zgodnie z nowelą w 2013 i 2014 roku zawieszone ma być działanie 50-procentowego progu ostrożnościowego i reguły wydatkowej, według której wydatki mogą rosnąć nie więcej niż inflacja plus 1%. Donald Tusk argumentował, że powodem rewizji budżetowej jest sytuacja na rynku w pierwszym półroczu tego roku. Dodał, że dzięki tym rozwiązaniom będzie możliwa ochrona obywateli, ponieważ niezbędne cięcia będą minimalne. Według niego rok 2014 powinien być rokiem ożywienia w gospodarce. Dr Cezary Mech, były minister finansów, podkreśla, że kryzys gospodarczy na świecie pociąga negatywne konsekwencje dotyczące sytuacji w Polsce. Do tego dochodzi jeszcze przedłużanie się rozmów o nowej perspektywie finansowej z Unii Europejskiej. Przyczyn fatalnej sytuacji nie możemy jednak szukać tylko za granicą. Ekonomista podkreśla, że rząd powinien oprzeć swoją politykę na trzech kluczowych filarach – polityce prorodzinnej, optymalizacji wydatków budżetowych i wspieraniu tworzenia nowych miejsc pracy.
Jeśli się nie generuje, nie prowadzi polityki tworzącej miejsca pracy w danym kraju, jeśli się nie wspiera rodzin, tylko tak naprawdę doprowadza do zapaści demograficznej, oczywiście wzrost gospodarczy musi zamierać. I to, czego należy się oczekiwać w przyszłości, to mówienie o oszczędnościach, z drugiej strony wykonywanie jakichś pozornych oszczędności w postaci jakiegoś skoku na otwarte fundusze emerytalne, gdzie to się przejmie aktywa, a pisze zobowiązania do ZUS-u i w statystyce będzie wyglądało budżet lepiej. Z drugiej strony będzie zacieśnianie pasa w poszczególnych sekcjach wydatków, co przyniesie tylko i wyłącznie nowe znamiona recesyjne.
Jak długo ten rząd będzie jeszcze rujnował Polskę? Pytał podczas konferencji prasowej lider PiS-u Jarosław Kaczyński. Były premier przypominał, że Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie alarmowało, że uchwalony budżet jest nierealny. Jednocześnie dodaje on, że ten rząd nieustannie myli się, jeżeli chodzi o kwestie finansów publicznych. Nieustannie oszczędza, a deficyt i tak się zwiększa.
Jak długo Polska może bez jakichś już zupełnie niszczących szkód znosić rządy bankrutów, nieudaczników, ludzi, którzy po prostu nie potrafią rządzić i każdy, kto im się bliżej przyjrzy ich obyczajom, ich sposobowi działania, kulturze, w jakiej funkcjonują, no nie powinien mieć co do tego żadnych wątpliwości, że nie jest to przypadek, że to jest, można powiedzieć, istota tej władzy. I to jest to pytanie, które dzisiaj warto zadać wszystkim formacjom politycznym, które są w Sejmie, a które w gruncie rzeczy albo będąc w koalicji jak PSL, albo będąc poza koalicją, ten rząd jednak popierają. No była propozycja zmiany, nie została przyjęta.
Posłowie Solidarnej Polski apelują do premiera Donalda Tuska i prezydenta Bronisława Komorowskiego o budowę pomnika Muzeum Ofiar Ludobójstwa na Wołyniu i Małopolsce Wschodniej. W tej sprawie posłowie wystosowali list do premiera i prezydenta.
Chcemy wspólnie razem, panie premierze i panie prezydencie, zbudujmy muzeum, pomnik muzeum tragedii wołyńskiej i tragedii, która się odbyła w Małopolsce Wschodniej. Musimy budować przyszłość na prawdzie. Ja w szczególności dotknięty tą tragedią, bo pochodzę z Podkarpacia, z niedużej miejscowości Wiązownica, która 17 kwietnia 1945 roku została w całości niemalże spalona. Były ofiary w ludziach, 20 dzieci, 20 kobiet, razem ponad 90 osób. I dzisiaj trzeba o tym pamiętać.
Mówił poseł Mieczysław Golba. Monument miałby powstać w województwie podkarpackim w Rzeszowie lub w Przemyślu. W budowę pomnika miałby się włączyć także Urząd Marszałkowski i Marszałek. Naszym obowiązkiem jest pamiętać i godnie uczcić pomordowanych Polaków. Pomnik będzie nie tylko znakiem pamięci, ale także przestrogą dla przyszłych pokoleń, stwierdził poseł Kazimierz Ziobro. Wspólną przyszłość możemy budować tylko na prawdzie, nawet na tej bolesnej prawdzie dotyczącej przeszłości, mówił poseł.
Ten pomnik ma być przypomnieniem tamtych czasów, ma być oddaniem czci pamięci tym, którzy polegli tylko dlatego, że byli Polakami, to była ich jedyna wina, ale też ten pomnik ma uczcić tych Ukraińców, którzy w tym czasie w ramach humanitarnego podejścia do drugiego człowieka, dobrych stosunków międzysąsiedzkich, pomagali Polakom, ukrywali Polaków, informowali o planowanych akcjach ukraińskiej powstańczej armii i dzięki temu wielu Polaków przeżyło, zarazem wielu Ukraińców zginęło z rąk własnych pobratańców. Kolejna rzecz, chodzi o to, żeby wyciągnąć lekcje z historii, żeby w przyszłości nie doszło do powtórki z historii.
W tym roku mija 70. rocznica masowych zbrodni UPA popełnionych na polskiej ludności cywilnej na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. W wyniku mordów UPA zginęło około 100 tysięcy Polaków, mężczyzn, kobiet, starców i dzieci. W zeszły piątek polski Sejm przyjął uchwałę, w której rzeź wołyńską określił jako czystkę etniczną o znamionach ludobójstwa. Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas doradza nauczycielom, by myśleli o szybkiej zmianie zawodu. Szefowa resortu edukacji stwierdziła, że z powodu niżu demograficznego w Polsce zmniejszy się liczba miejsc pracy z dziećmi w szkole. Dlatego muszą powstać nowe miejsca pracy dla byłych nauczycieli, a wiąże się to ze zmianą zawodu. Minister Szumilas jako przykład nowych zawodów podała na przykład asystenta rodziny czy przekwalifikowanie się do pracy w żłobku. Szefowa MEN-u nie zgodziła się jednak z propozycją Związku Nauczycielstwa Polskiego, by w zawodach niezwiązanych z edukacją nauczyciele byli zatrudniani na warunkach jak w szkole, to jest na przykład z pensum. Minister chce, by 140 milionów złotych w następnej partii funduszy z Unii Europejskiej przeznaczyć na przekwalifikowanie się nauczycieli. Obietnice ministerstwa są spóźnione i nierealne. Nieprawda również, że masowe zwolnienia nauczycieli spowodował wyłącznie niż demograficzny, ale przede wszystkim fatalna reforma szkolnictwa przeprowadzona przez resort, mówi poseł Jadwiga Wiśniewska.
Te propozycje związane z przekwalifikowaniem nauczycieli są kuriozalne, dlatego że nauczycielom nie mówiono, że oto w takiej, a nie innej perspektywie czasowej zostaną wykluczeni z zawodu nauczycielskiego. Bardzo często zwolnienia dotykają nauczycieli znakomicie wykształconych, którzy niejednokrotnie kończyli dodatkowe formy, aby mieć prawo do uczenia nie tylko jednego, ale kilku przedmiotów. Tak więc pani minister Szumilas, która nie dba o jakość kształcenia, nie dba o jakość edukacji w polskich szkołach, nie dba również o stan nauczycielski, z którego się wywodzi.
Minister edukacji kolejny raz promuje też obniżenie wieku szkolnego, zapowiadając, że spowolni ono proces zwalniania pedagogów. To nie jest prawdą, dlatego że wśród nauczycieli wczesnoszkolnych jest jedna z większych grup bezrobotnych, stwierdziła poseł Jadwiga Wiśniewska.
pani minister próbuje pseudoreformę związaną z obniżeniem wieku szkolnego uzasadnić tym razem tym, że jest o to tak bardzo troskliwa, że chce stworzyć miejsca pracy dla nauczycieli, którzy się przekwalifikują. No to też pokazuje, że pani minister nie ma zielonego pojęcia, jak dużo jest nauczycieli nauczania początkowego i wychowania przedszkolnego, którzy od lat nie mają pracy, bo to oni pierwsi zostali dotknięci tym procesem, jaki wynika z zniżu demograficznego.
To niestosowne zachowanie między krajami zaprzyjaźnionymi, tak do oświadczenia izraelskiego MSZ-u w sprawie odrzucenia przez polski Sejm projektu ustawy dopuszczającej ubój rytualny, odniósł się poseł Witold Waszczykowski, były wiceminister spraw zagranicznych. Odrzucenie dokumentu jest nie do przyjęcia, oświadczył MSZ Izraela. Zaapelował do władz Polski o niedopuszczenie do jawnego zamachu na religijną tradycję narodu żydowskiego. Tego typu niezadowolenie zachowania się zaprzyjaźnionego państwa pokazuje się kanałem dyplomatycznym w sposób poufny, tak aby nie wywoływać wyrażenia napięcia, dodaje były wiceminister.
To jest, uważam, bardzo niestosowna reakcja, dlatego że między państwami zaprzyjaźnionymi tego typu oświadczenie, które jest już wielkiego kalibru, raczej być powinno oświadczeniem ostatecznym, jeśli wcześniej inne próby porozumień nie skutkują. Tego typu niezadowolenie zachowania jakiegoś państwa między państwami zaprzyjaźnionymi jednak pokazuje się kanałem dyplomatycznym, kanałem w sposób poufny, tak aby nie wywoływać wrażenia jakiegoś napięcia między krajami. Dziwi więc to zachowanie strony izraelskiej.
Prace nad ustawą o zakazie uboju rytualnego były prowadzone od bardzo dawna, zatem było sporo czasu na to, by zasygnalizować rządowi polskiemu pewne niezadowolenie strony izraelskiej, zwraca uwagę poseł Witold Waszczykowski. Polityk akcentuje, że teraz izraelskie oświadczenie postawiło stronę polską w niekomfortowej sytuacji. Powstają zatem wątpliwości, co dalej należałoby zrobić.
Dzisiaj powstaje problem, czy dalej powinno się eskalować ten problem, czy jednak powrócić do zawodowych dyplomatów i negocjatorów, którzy na płaszczyźnie jednak mniej publicznej wyjaśnią stronie izraelskiej, że my w Sejmie Polskim nie głosowaliśmy przeciwko mniejszościom religijnym, przeciwko muzułmanom, jak również wyznawcom judaizmu. Myśmy opowiedzieli się za mniejszym cierpieniem zwierząt, natomiast nie zakazaliśmy absolutnie konsumpcji żywności halal i koszer przez mniejszości religijne.
To oznacza, że mniejszości te w dalszym ciągu mogą sprowadzać żywność i dokonywać uboju na własne potrzeby. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.